witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony kapitan lotu Fox Fox, sezon 6, odcinek 100 któryś. Pamiętajcie, że z przodu mamy dwa wyjścia z tyłu i dwa po bokach. Oraz oczywiście uważajcie na gwałtowną dekompresję kabiny ze względu na to, że może spać na Was ten duet.
Zapraszamy, 22 startujemy.
No tak, wiesz. Jesteśmy, dokładnie.
Bardzo synchronicznie panowie to zrobili.
Ale to była podróż.
Lata praktyki, moja droga.
Wyglądało też randomowo, ale
szukamy,
tak.
Szukamy teraz nowych takich
pól eksploatacji.
Na przykład stwierdziliśmy, że stewardzi w samolotach to jest dobra droga rozwoju.
Tak.
Witamy cię serdecznie, Gosiu. Naszym gościem jest Gosia Mitręga z CD Projektu Red.
Witam.
Producent egzekutywny.
Tak, wykonawczy.
Ale mi się bardziej podoba. Egzekutywny. Tak brzmi zawsze.
Brzmi strasznie.
W ogóle ta nasza branża jest strasznie, jeżeli o to chodzi, to tak zepsuta, nie? Że nie mamy żadnych normalnych własnych nazw. Mamy takie dyżurne dwa pytania, na początek i na koniec. Na koniec to wiesz, jakie jest pytanie o FOP-a, a na początek jest takie, a skąd ty się tutaj wzięłaś? Nie tutaj w sensie, tylko w branży.
Wiecie co, miałam takie dzisiaj jadąc tutaj przemyślenie nawet, że jeszcze kilka lat temu pewnie bym powiedziała totalnie przypadek, byłam na piwie, kolega kolegi i tak wskoczyłam w czasach, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że można w ogóle hajsy robić na tym, że robi się gry, tak. A potem dużo szczęścia było po drodze i tak dalej, ale tak naprawdę to nie jest do końca prawda, bo ostatnio myśmy w CD Projekcie razem z Perspektywami robili te dziewczyny w grze, no nie? I to jest program dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, taka inicjatywa, 20 dziewcząt wybranych na podstawie zgłoszeń z mniejszych miejscowości, ze szkół średnich. To jest program mentoringowy, po prostu specjaliści z naszej firmy mają program, są stypendia, jest dużo spotkań i po prostu staramy się rozszerzyć i pokazać, że gry to jest dużo więcej niż się wydaje, to nie jest tylko programowanie i po prostu, żeby wyjść.
I też nie tylko dla panów przede wszystkim.
Przede wszystkim, że nie tylko dla panów, prawda?
I ten program i w ogóle ta inicjatywa striggerowały bardzo dużo różnych rozmów i wewnętrznie i na zewnątrz, wiadomo jak to w internetach, dotyczących tego, no właśnie, że tylko czemu tylko dla dziewczyn, że przecież każdy ma te same szanse i różnych takich. I między innymi była taka sytuacja, która dla mnie dość dobrze opisuje i odpowiem na wasze pytanie, przysięgam, że...
Spokojnie, zadamy się
trzy razy, trzeba pilnować. Kilka miesięcy wcześniej, zanim była jeszcze inauguracja tego programu, ale już o nim mówiliśmy, już było o nim głośno, był festiwal w Łodzi komiksu i myśmy tam mieli takie malutkie stoisko, które też trochę o tym zachęcaliśmy. I w takiej odległości od nas, że tak jak myśmy stali na tym stoisku, przez cały czas można było obserwować, było drugie. Teraz nie chcę oczywiście przekręcić nazwy, ale coś w stylu informatyka dla dzieci, gdzieś tam 7 do 14 czy coś takiego, naprawdę niedużo. I tam na tym stoisku było jakieś 10 stanowisk z laptopami, gdzie można było sobie podejść i zagrać w grę. Przez te 3 dni tam może było 5 dziewczynek, przez cały czas siedziały tylko chłopaki, ale one tam nie było ich dlatego, że one nie chciały. Tylko na przykład szli rodzice, była dziewczynka i nawet jeśli się w ogóle zatrzymała, chociaż zwykle to było, o Boże, same chłopaki, i szło dalej, że nawet nie wiesz, że to jest interesujące, to mama lub tata robili to i szli dalej. Nie? A przy chłopcach, o patrz, chcesz zagrać? Już tam.
To niebieski, różowy pokój. Już na tym etapie.
Już na tym etapie. I to nie chodzi o to, że dziewczynki się nie nadają albo po prostu nie są zainteresowane. One nawet nie wiedzą, że mogą być tym zainteresowane, że to w ogóle istnieje już tam bardzo, bardzo wcześnie. I tutaj wracając do pytania.
Jak to
się zaczęło, to ja pamiętam na przykład, że byłam pierwszą osobą wtedy jeszcze w podstawówce i moja mama kupiła peceta, bo potrzebowała do pracy i zawsze było tak, że ona właśnie pokazywała, żeby oczywiście wtedy mówimy o kole fortuny całą rodziną, więc to jeszcze nie było to, ale to się już wtedy już zaczęło. Potem tata zaczął zagrać ze mną z Wolfenstein, nagraliśmy razem. To dość dobrze pamiętam, bo to było, tak, byłam dość mała wtedy jeszcze.
Dobra gra na początek.
Tak, wiadomo, i potem przez bardzo duży czas było tak, że był konik z Barbie, ale bawiłam się nim na wykładzinie do jeżdżenia samochodzikami. Tata zabierał mnie na premierę Batmana Bartonowskiego, wtedy jak jeszcze był do kina, dużo komiksów, dużo figurek. Potem trafił się chłopak, który akurat dużo grał w World of Warcraft i jakby przez to był też interesujący od razu dla mnie już wtedy, bo to gdzieś tam w środeczku to było fajne. I wtedy właściwie przez 3 lata to już właśnie się zaczęła z WoWem taka przygoda i siedzenie w takiej małej kawalerce.
Tak.
Ja na laptopie, on na komputerze, jeszcze był taki duży rzutnik. To wszystko myślę, że sprawiło, że jak poszłam na tą rozmowę do City Interactive w Katowicach oddziału w ogóle, ten moment taki, że ja byłam ten pierwszy raz w tym City, to było w 3 minucie na tym open space i pomyślałam sobie, że już nigdy chyba nie będę pracować gdzie indziej.
To był taki moment, miejsce,
że nawet jak mnie nie przyjmą, tak, i to wszystko jakoś się wtedy, to był taki naprawdę, ja to pamiętam, jak tak sobie tam stoję i myślę, klik. Nie? I po prostu przepadłam i...
Uniknę od pytania kobiety o wiek, ale muszę zapytać, w jakim wieku byłaś wtedy?
O mój Boże.
Czy byłaś jeszcze, czy to była twoja pierwsza praca? Czy
nie, to nie była pierwsza. Ja wcześniej pracowałam w HR-ach, w ING Banku. Trochę tak szukałam, trochę w reklamie. W ogóle jestem po socjologii, ale po komunikacji społecznej, która na moment się mega przydaje teraz, więc coś tam jednak zostało. Tak, tam jeszcze z dwa zdania takie, że faktycznie wtedy to był taki pierwszy dzień. Początek był na frontdesku, bo tak jakby była wtedy ta praca, ale właśnie przez to, że to było... Że takie, wiecie, że człowiekowi się oczy od razu świecą, chodzi sobie komunikacja, ale też to, że po prostu masz straszny głód dowiedzenia się rzeczy. I jednak mimo wszystko, nie tylko przez studia, ale też ogólnie ja prawdopodobnie tak jakieś predyspozycje też jakieś personalne, tak? Ale fakt, że dość łatwo uczy się jednak wzorców zachowań osób reagujących na rzeczy i jesteś w stanie po prostu innym ułatwić życie, nie? Tym, którzy autentycznie coś potrafią, zwłaszcza wtedy w giereczkowie, więc to się bardzo przydaje przy tej pracy zwłaszcza. A teraz to już w ogóle jestem przeszczęśliwa, bo a mimo, że właściwie każdy producent to robi, to starasz się wszystkim pomóc wykonywać lepiej pracę, trochę obserwować to z boku, patrzeć, gdzie mają takie problemy, bo to nie zawsze są komunikacyjne, czasem techniczne, czasem takie, że ludzie po prostu robią swoją pracę, nie widzą kontekstowo, że coś tam sobie status quo jakieś po prostu już, no tak zawsze nie działało na przykład, nie? Albo o, to nigdy nie coś tam. A to można poprawić, gdzieś to tam wpływa, też trochę ich słuchać i dać im jakieś takie zapewnienie i komfort po prostu, że jest bezpiecznie, że jest dobrze, żeby też rozumieli, na cholerę to w ogóle, no w ogóle to robią.
Czyli tak? taka troszeczkę mama, troszkę taka dobra ciocia, która pilnuje.
No, ale tupnąć też trzeba na pewno.
No właśnie,
i to
ale czasem
sobie
trzeba
takie momenty.
Tak?
O, myślę, że
jak uważasz, czy w ogóle,
jednak.
Czy właśnie płeć na tym stanowisku ma znaczenie? Czy kobiety lepiej nadają się właśnie do takiej
przez
roli?
Koncyliacyjność,
wiesz, bycia producentem wykonawczym. No bo to nie jest nowo utworzone stanowisko w firmie. Byli również mężczyźni na tym stanowisku, a teraz jest kobieta.
Tak. No to chyba zobaczymy, bo to jeszcze na razie teraz to jeszcze początek, ale ogólnie, znaczy ja bym raczej powiedziała, że mi pomogło bardzo, chociaż wciąż ciężko jest mi zdefiniować, czy to faktycznie dlatego, że jestem kobietą, bo to tak trochę ciężko powiedzieć, bo znam też inne kobiety, które jednak mają charakter inny niż ja, więc nie jestem do końca pewna. Mam poczucie, że kobietom jednak łatwiej empatyzować z pewnymi rzeczami i widzieć rzeczy po prostu, co nie, czasem.
Bo jest intuicja
jest,
też,
tak? Jest na intuicja, oczywiście z wychowania, z środowiska, z różnych rzeczy, więc to nie powiedziałam, że to jest konkretnie to, ale na pewno. No i chociaż teraz szczęśliwie zmienia się, to jest nas coraz więcej, to na pewno mam poczucie, chociaż nadal nie wiem, czy to na pewno jako kobieta, czy to ja, bo to naprawdę jest ciężko trochę odnieść, ale
rozdzielić, tak?
Że miałam czasami takie poczucie tak, że mi wolno więcej, zwłaszcza powiedzieć, bo absolutnie nie zrobić, bo to nie w to chodzi, ale że jakby... Ponieważ zwykle jedno środowisko jest takie, że jest dużo chłopaków i ty jesteś sama, to nagle ja mówię bardzo szczerze, bez względu na stanowisko tej osoby, czyli że uważasz tak. I tak by kawa na ławę, bez owijania. I wiem, że gdyby
zrobił to
jeden
facet,
drugiemu
to
zrobił,
być...
to wtedy clash jest trochę większy, tak jakieś tam starcie może być. A w tym momencie, no przecież to Gosia, ale też wiadomo, że chce dobrze, tak? Bo jest jakieś zbudowane w międzyczasie zaufanie. Więc ciężko właśnie powiedzieć, czy to na pewno jest płeć, czy to jednak jest trochę... Bardzo duży wkład w pracy, żeby sobie zbudować relację taką, która ci pozwala być szczerym i pozwala też z tych ludzi tą szczerość jakoś tam wyciągnąć i pokazać im te rzeczy, które tam może nie do końca działają, albo wręcz powiedzieć takie rzeczy, słuchaj, super zrobiłeś, czy komplementy. Chłopaki wbrew pozorom tak często się też nie komplementują i mówię chłopaki, bo to wciąż jest większość po prostu w branży.
Ciężko jest wyjść z tych
nawyków.
Bo ty jesteś osobą, która sporo podróżowała za pracą, trzeba powiedzieć, bo Katowice, potem Wrocław i po kolei właściwie zaliczyłaś triadę tych 3 największych polskich firm, tych najbardziej znanych, zaczynając od CI, jeszcze wtedy City w ogóle.
Tak, to jeszcze wtedy było City Interactive, tak.
Czyli to było
i muszę powiedzieć,
czasach...
że mam tylu znajomych wspaniałych, którzy teraz różne rzeczy robią i właśnie stamtąd.
No dobrze, a potem? Wrocław.
Potem Wrocław i Techland. No i teraz CD Projekt Red w Warszawie.
I Warszawa. Tak. I niezmiennie cały czas jako producentka?
Nie. Tak jak tam wspominałam, zaczynałam w sumie na recepcji. Mhm. Tam był potem taki ciąg chłonięcia wiedzy, pomagania. Tam w ogóle był super, bo na przykład pamiętam, że rozkładałam chyba Dover w Dogfightie, mm-hmm. takiej samolotowej grze.
Tak. Pamiętam.
Ale dużo też tam powstawało na DS-a w ogóle giereczek. Jakieś drzewo życia, historia, coś tam, takie kliki i ten. I dużo rzeczy zlecaliśmy, też zaczęliśmy na zewnątrz, i asety, i muze, dźwięki niektóre.
Czyli outsource. Tak,
i zaczął się outsource, zupełnie nie było komu tego ogarniać, no to wiadomo, to coś do ogarnięcia jest, wiadomo, fajnie, można
biuro,
robić.
Dokładnie,
wiadomo, zróbmy. Tam była pierwsza moja przygoda jakaś z dźwiękami, z Marcinem Przybłowiczem na przykład, City, tam się poznaliśmy jeszcze, więc to było dawno temu. Więc wtedy outsource. I potem tam była historia z zamknięciem studia, różne takie dziwne rzeczy się podziały i faktycznie wyszedł ten Techland we Wrocławiu i akurat w czasie, kiedy już tam szukali, okazało się, że, bo ja w ogóle kandydowałam do Techlandu wcześniej i nawet się dostałam na asystentkę Pawła, tak, ale potem po prostu nastąpiły zmiany w tym katowickim studiu i stwierdziłam, że jednak zostaję, ale dzięki temu, że kandydowałam i że już w ogóle był
to
jakiś tam kontakt z bazą, że tak powiem, tak, i z osobami, które rekrutują, i z Pawłem samym w ogóle, więc potem jak szukali outsource menadżera, tam się akurat zamykało studio, to się wszystko tak ładnie połączyło, więc tam na...
I do Techlandu, do Dying Lighta dwójeczki, czy jeszcze?
Znaczy już wtedy był Dying Light 1 w produkcji, więc trochę już do tego był outsource, ale jeszcze bardzo fajnie akurat mi się trafiło, bo to było chyba ostatnie pół roku, czy ostatni rok Call of Juarez Gunslingera. I tam w sumie dzięki Krzysiek Nosek tutaj też tak wymieniam po prostu co jakiś czas ktoś
mi wpada do głowy. Shoutouty w tym programie są jak najbardziej dopuszczalne.
Tak, nie tylko na końcu pozdrowienia, dokładnie.
Tak, zrobimy później taką belkę, grubą
właśnie
bardzo.
Właśnie chciałam
belkę.
Powiedzieć, to może być takie chociaż piasek w pionie,
gruba
tak belka.
Kredyty,
żeby leciały. No tak, to tylko pokazuje tak naprawdę, że człowiek się staje tym, kim jest przez swoją ciężką pracę, ale też jednak przez to, że ma wspaniałych ludzi wkoło i to jest w ogóle branża pełna takich wspaniałych postaci.
Kierowcy autobusu 820, kierunek Katowice, Teraz z góry.
No ja bym mógł to samo powiedzieć o kierowcy autobusu numer 172 z Odyńca na Mokotów.
Ja 13 jeździłam w Katowicach.
Każdy ma swój autobus, który wiózł do przyszłości.
Oczywiście.
Paweł Musi nazywał studencka limuzyna.
Mimo, że robiłam jakby outsourcowe rzeczy, to tam trochę było potrzebne asysty do produkcji, więc tam jako associate producer trochę na pół gwizdka jeszcze wtedy, ale już się to tak trochę zaczęło. No i to tak gdzieś zaczęło w tą stronę skręcać. Ten outsource do Dying Lighta to nagle, to nie były tylko asety, to była nagle cała lokalizacja, czyli tłumaczenia i nagrania voice-overów, czyli głosów
do
postaci do gry, tak? Do tego zaczęły wchodzić cinematiki, czyli scenki, animacja, to też wszystko było na outsourcie. I tak to właśnie trochę skręciło w tą stronę, dużo animacji, dużo scenek, dużo rzeczy i nagle w sumie w firmie nikt tego nie robił właściwie produkcyjnie tak bardzo.
Więc zostałaś producentką.
Tak, trochę bardziej. Ale to wszystko właśnie wynika z tego, że to jest tak fascynujące, to, że możesz to poznać tych ludzi, że z nimi pracujesz i to po prostu cię ciągnie do przodu. Zwłaszcza jak masz taką potrzebę, no nie? Więc po prostu tak wyszło i faktycznie za każdym razem okazuje się, że jednak przy małych studiach to pewnie nie jest potrzeba, ale w momencie, kiedy jest więcej niż tak 10 osób, tak w głowie jak miała odpowiedzieć, to wyżej 10 osób to taka jednak ktoś, kto ściąga z ciebie niektóre zadania, ktoś to trochę ci pokazuje, czasem ci mówi stop, zobaczmy to jeszcze raz, a czemu tak zrobiłeś? Albo chociażby pyta o rzeczy, bo nie wie, że się tak nie robi i nagle się okazuje, a może to rozwiązanie wcale nie jest takie głupie, w sumie zapytała, czyli tak zwane głupie pytania, które po prostu spontanicznie mi wychodzą. Tak, to faktycznie to bardzo pomogło, no i wtedy właściwie w tą produkcję.
Czyli Gosia była tą Gosią, która zostawała pewnie po godzinach i była, wiesz, pierwsza i ostatnia wychodziła.
Prymus
po prostu.
Prymus, to znaczy powiem wam, że to takie chyba sławne zdanie, nie? Że jak znajdziesz pracę, którą kochasz, to już nie
to
będziesz
nigdy
pracował.
Pracy,
nie? Więc to jest też taka pułapka, bo wiem, jak bardzo dużo rzeczy
franchise'owych
tak dalej jest mówione,
czas,
ale też dużo jest w tym takiego, że strasznie jest fajne to, co się robi i ty chcesz to robić po prostu i widzisz, że ci zaczyna iść i masz nagle fazę taką i siedzisz i to jest takie super i to jest bardzo niebezpieczne, trzeba czasu.
To jest bardzo niebezpieczne, ale jest to też
nie wychodzisz z pracy.
Jest to pewien, jakby tak dla mnie, nieodłączny element robienia gier. Ja będę zawsze powtarzał, że gry są innym medium niż filmy, niż książki, niż komiksy. Gry jest dużo trudniej zaplanować. I to jest jakby, to, jako osoba, która zajmuje się planowaniem produkcji, to sama doskonale wiesz, że nie ma planu produkcyjnego, który byłby zrealizowany jeden do jednego. Nie zdarza się coś takiego. Mhm. Zawsze albo będzie szybciej, albo będzie wolniej, albo wpadnie coś nowego, albo coś wypadnie.
Prawdę mówiąc, jeżeli chcesz mieć przewidywalną pracę od do, to wybierasz ZUS.
Oczywiście, że
tak. Chciałam powiedzieć, że to na pewno jest tak, że oczywiście to też zależy od stanowiska, to też zależy od dyscypliny, w której jesteś specjalistą, bo są takie, podejrzewam, miejsca, w którym jest trochę bardziej stabilnie i przewidywalnie, ale faktycznie, no wiecie, plan jest useless. Znaczy, plan jest bezużyteczny, planowanie jest wszystkim. Nie? Także to trochę jest tak, że tam jest tak ogromna ilość zależności, tak ogromna liczba zmiennych, a do tego jest to środowisko kreatywne.
I ludzie.
A jeszcze tyle zmienia na bieżąco.
Ludzie, które zmienia się na bieżąco, które otoczenie, w którym pracujemy, zmienia się na bieżąco, czyli czy technologia, która idzie w międzyczasie, wydarzenia na świecie, wszystko to wpływa, no nie? Więc to na pewno gdzieś tam robi robotę, ale no... Więc tak, no trzeba gdzieś uważać też na pewno...
Żeby nie wpaść w pułapkę takiego...
W pułapkę w każdą ze stron. Trzeba być według mnie bardzo jednak wewnętrznie dojrzałym, żeby móc sobie czasem pozwolić, że to jest ten moment, sobie posiedzę, ale potem po prostu w piątek wychodzę wcześniej, tak? Albo coś w tym rodzaju, że ten balans jest gdzieś tam potrzebny. Ale z drugiej strony też, nawet jeśli się wychodzi, to potem i tak w domu grasz, albo komiksy, albo książki zwykle.
Ale to jest różnica.
Nawet jak w sumie spotykasz się ze znajomymi, o tym rozmawiacie, to już jest trochę inny klimat, nie? Więc to na pewno trochę kosztuje w środku. Też fajnie jest jednak, jak idziesz w tą stronę i budujesz jednak atmosferę, w której to jest tak, bo ktoś tak wybrał, ale jednak uważasz i czasem to trzeba pilnować, naprawdę, bo to jest taka zajawka w nas wszystkich, że trzeba się nawzajem pilnować,
żeby samemu sobie nie narzucać crunchu.
No, uzależnia, wciąga, no, ciężko z tego wyjść.
Tak, no bo to jest, znaczy... kurde, ale wiecie, jak ja to kiedyś powiedziałam i mieliśmy jakieś spotkanie we Wrocławiu, są Game Dev Eveningi, wrocławskie takie spotkania i pamiętam, że tam więc się zacytuję się sama, że ten moment, kiedy patrzysz, jak ci to rośnie w rękach, chodzi o to, że nie ma nic, nie, jest kartka i po prostu ty tworzysz cały świat, po prostu cały świat, tak? Muzykę do niego, światło do niego, historię, która się tam zawiera, wszystkie postaci, tego nie ma wcześniej, a ty to wszystko budujesz. Ty przez zwykle mój zespoły, z którymi pracuję, bo ja, chociaż ja własnymi rączkami też gdzieś tam czasem pomagam, na ile jest to możliwe, jest bardzo satysfakcjonujące.
Na ile technicznie się w ogóle, czy miałeś w ogóle jakiś taki moment w swoim devowym życiu, w którym zastanawiałaś się, w którą stronę iść i myślałaś właśnie nad tą kreatywną
stroną. To znaczy prawdopodobnie
stroną.
Brak cierpliwości. Od początku to było tak, że wiedziałam, że dobra, nie będę deweloperem rozumianym, osoba typu, która wytwarza faktycznie asetem rzeczy. Tak. Zawsze bardziej pasjonowało mnie, jak to wszystko działa ze sobą. Nie? Czyli ten poziom jednak, który patrzysz...
Meta.
Tak. Jak to wszystko ze sobą połączyć, jak to wszystko ze sobą gra i to, co masz na końcu, czyli gracza experience, na który składa się wszystko. I to takie podejście, że to, żeby to było dobre w całości, nie znaczy, że pojedyncze elementy są najlepsze. Każdy z osobna. To razem ma być najlepsze. I jak to zrobić? Bo ci wszyscy ludzie chcą zrobić swoje najlepiej, a to nie o to chodzi, nie? I żeby móc to gdzieś pomóc im zobaczyć. Więc to była taka rzecz, więc nigdy nie miałam takich rozterek. Ale jeżeli pytasz o to, czy pomóc, to na pewno starałam się zrozumieć, co zespoły, z którymi ja pracuję, robią, żeby móc im pomóc lepiej, tak? Od strony narzędziowej i od właściwie każdej. Są tematy, w których jest to dużo cięższe. Na przykład ostatnio przy Cyberpunku miałam duże szczęście pracować z zespołem oświetleniowym i efektów specjalnych między innymi. No to są tematy bardzo mocno techniczne, zwłaszcza zakrawające o rendering, więc to tam faktycznie tu pewnie zespół, jak ogląda, może potwierdzić, no, że czasami było trochę ciężko, bo zrozumienie materii było na tyle ciężkie, że ciężko też rozwiązania jakieś wtedy właściwie zaproponować, no nie? Ale były na przykład takie miejsca, gdzie w City jeszcze Interactive chłopaki pokazały, bo tam były wtedy chłopaki tylko, w zespole designerskim, bo były artystki dwie, i pokazali na przykład, jak ustawiać trudność na... Połącz 3, czy coś takiego tam było, jak ustawiać pola, które są trudnością i tak dalej. I sobie na przykład level ustawiałam cały i nauczyli. Tak, albo ustawiałam właśnie całe klify w Dover, całe miasteczko na mapie, bo tam akurat była taka możliwość i i było. Potem w Techlandzie też pomagałam z różnymi rzeczami. Udawało mi się na przykład, był fajny system do składania postaci, więc tam na jakimś poziomie, oczywiście nie do finalnej gry, ale mogłam pomóc też stworzyć to narzędzie, bo ja właśnie jestem osobą, że a czemu trzeba dwa razy kliknąć, a czemu tu nie jest coś tam, więc tego typu na przykład feedback dawać. Nie, wtedy lepiej zrozumiesz.
Powiedziałaś głupie pytania. Mi przyszło w tym momencie do głowy, nie jesteś pierwszą producentką, którą znam, która ma dokładnie się tylko takie samo podejście. To znaczy,
coś jest
ona
bierze
na siebie troszeczkę jakby ten obowiązek zadawania głupich pytań. Właśnie po to, żeby był ten ktoś jeden, kto patrzy na coś i mówi, ja tego nie rozumiem, proszę wytłumacz mi to w prostych żołnierskich słowach. Tak. I wydaje mi się, że to jest po prostu jakby taka cecha, która jest wam potrzebna do pracy.
Znaczy, bo to jest takie coś, że ty, z jednej strony to jest po prostu taka cecha, że ty chcesz wiedzieć, no nie? I wydaje mi się, że dużo osób, które są producentami, są po prostu osoby bardzo ciekawe właśnie kontekstu i rzeczy. Nawet jeżeli to kontekst nie jest połączeniem różnych dyscyplin, to zwykle kontekst jest na przykład jak sam pipeline w danej dyscyplinie działa, czyli zawsze czegoś trochę więcej niż samego aktu wykonawczego, czy kreacyjnego, co nie? Więc jak najbardziej tak. Wydaje mi się, że jeszcze drugą stroną tego jest to, że zawsze jest ta jedna osoba. Super, że ty już jesteś i dlatego jesteś potrzebny, ale wydaje mi się, że całą sztuką jest zasianie w ludziach potrzeby, żebyś nie był tą jedyną osobą, nie? Tylko żeby oni też się nie bali i żeby czuli w ogóle potrzebę, że patrz, zapytałeś, nikt się nie zaśmiał, co oczywiście nie jest prawdą, bo bardzo często ktoś się śmieje, ale jednak mimo wszystko dalej to jest bezpieczne i super, bo właśnie zaoszczędziliśmy 2 miesiące pracy. Nie? Dlatego, że zapytałeś dzisiaj. Tak, tak, tak.
To teraz musimy zatrzymać rozmowę w tym punkcie, zaprosić widzów na przerwę, krótką przerwę reklamową, nasze ulubione formy audiowizualne, krótkometrażowe już teraz. Już wylądowaliśmy.
W połowie startujemy?
Ciągniemy ten wolant do siebie. Tak.
No dobrze.
To teraz się wszystko zacznie. W ogóle.
Tak, wracamy do rozmowy. Tak, z Małgosią Mitręgą. Jest naszą gościnią dzisiaj. Tak. Rozmawialiśmy dużo o produkcji gier, o samym procesie tworzenia w tej pierwszej części programu. I zaskoczę widzów, ciebie. Będziemy kontynuować ten temat.
Jest producentką i to do tego wykonawczą.
Tak jest.
To oznacza, że...
Coś wykonuję,
proszę. Wykonujesz. Mam nadzieję. Jakąś produkcję wykonujesz.
A wykonujecie pewnie dużo i pojawia się nowa technologia, pojawia się nowy silnik. Ten stary silnik, który był związany z początkiem studia, poszedł już w pewnym sensie właśnie, w odstawkę. To znaczy on cały czas jest pewnie wspierany, no bo są gry, które są na nim oparte, ale idzie nowe.
Dobrze, ale czy w firmie... Przyszli programiści w czarnych tych koszulkach z takimi tutaj.
Nie, no bo przepraszam, wyraziłam się.
Wiesz co, no śmieszki śmieszkami, ale ta firma była z tym engine'em związana od samego
oczywiście,
początku.
Wydaje się, że większość firm, które to bardzo dużo firm, które ma swoje własne silniki. Ja mam przyjemność pracować już w
trzeciej takiej firmie.
Więc ogólnie przy każdym prawie projekcie Co jakiś czas zawsze wraca temat, no nie? Czy dalej kontynuować swój, co jest ogromnym po prostu przewagą w niektórych aspektach, jeśli chodzi o responsywność, czy o to, jak można customizować pod własne te. A z drugiej strony zawsze problem z resursami, z różnymi innymi rzeczami i tym, że firmy jednak muszą podjąć decyzję, czy jesteśmy firmą, która robi całą technologię gry, czy jesteśmy firmą, która robi gry. To są bardzo trudne decyzje, dużo rzeczy leży na szali. Dla ludzi każda zmiana w ogóle jest pewnie jakąś tam rzeczą, do której się trzeba dostosować, więc tutaj odpowiadają na twoje pytanie mogę powiedzieć, że większość z nas pracuje remotely, więc nie chodzą po firmie na pewno.
Dokładnie, to przynajmniej wiesz, nie chodzą. Czarny ekran na kolu zoomowym.
Nie. No na pewno jest duże wyzwanie, tak bym to powiedziała. No idzie nowe, nie? Jak to zawsze...
No, ale czy to jest... Nie wiem, na ile możesz o tym mówić, ale jakby w firmie jest takie... Czy... Bo to jest jednak chyba fajne wyzwanie, a poza tym umówmy się, że łatwiej wam będzie. Łatwiej będzie znaleźć specjalistów, łatwiej wam będzie, zwłaszcza, że będziecie blisko współpracować z Epiciem.
Gdyby to nie było super wyzwanie i gdyby to nie miało ze sobą bardzo dużej ilości korzyści, to ta decyzja by nie zapadła. Nie?
Oczywiście.
Więc w ten sposób. Ale należy też pamiętać, że zarówno specjaliści, jak i silnik, na którym obecnie pracujemy, są super i jakby gry na nich budowane
są super,
zagrać
tak.
można i zobaczyć, że super. Nie? Także... Duże wyzwanie, nowa przygoda po prostu nowa. I
czy z twojego punktu
też
widzenia...
Też możliwości to daje bardzo dużo, bo przez to, że jest nowe, to też można zweryfikować pewne rzeczy, no nie? Więc jest, na nowym czasem też jest łatwiej po prostu, prawda?
A z twojego punktu widzenia się to bardzo zmienia?
Dosłownie z mojego punktu widzenia na pewno, bo... Bo nowa saga, a, więc jest to jakaś informacja, no nie? I na pewno będzie to jakieś wyzwanie, ale też właśnie możliwości tego, jak mówiłeś, prawda, osób, które znają ten silnik, czyli trochę też wymiana jakiejś krwi, czy nawet dopływ bardziej nowy, może, niż wymiana, właśnie, tak. Więc to na pewno też współpraca z inną firmą dla mnie, tak jeszcze dorzucę, bo to jest też super, to jest ogromna firma, która też ma jakieś swoje już doświadczenia, też ma swoje bardzo duże ambicje, więc to jest też super, że możemy z nimi współpracować i nawzajem się od siebie trochę tego pouczyć, nie? Więc to jest świetne w ogóle, więc...
A co to zmienia jakby z perspektywy gracza? Bo my możemy oczywiście się wymieniać różnymi mądrościami, prawda? I jakby od strony takiej insiderskiej analizować. Natomiast dlaczego gracz powinien się cieszyć z takiej decyzji? Nie tylko podjętej przez was, tak? Ale też przez innych producentów. Nowa technologia, nowy silnik. Na razie dema technologiczne właściwie powstały. Matrix, powiedzmy, pokazał działanie tego silnika. Natomiast co gracze zyskują?
W całym tym procesie, we wszystkich tych decyzjach silnikowych, kreatywnych, dotyczących samej gry i tak dalej, wszystkim nam zawsze zależy najbardziej właśnie na tym, żeby gracz był zadowolony i dostał coś jeszcze lepszego, tak? Jakościowo, czy to technologicznie lepszego, czy w historii, która jest tam zawarta, lepszego, czy nowatorskiego, czy po prostu embraced, czyli jakby podnieść to, co już było znane i dać jeszcze coś lepszego. Za każdym razem my to robimy po to, żeby ten gracz był zadowolony, więc jeżeli co gracz ma sobie myśleć, no to mam nadzieję, że jak przy każdym oświadczeniu i informacji o tym, że idzie nowa rzecz, powinien to czytać jako o, kolejna decyzja po to, żebym ja dostał fajniejszy produkt na koniec, żebym ja miał z tego większą satysfakcję i żebym mógł pokochać jakiś nowy produkt, no nie? Więc wydaje
czyli
mi się,
będzie
że
ładniej, płynniej, będzie ładniej, lepiej, płynniej. Z większą liczbą efektów i jakby takiego doświadczenia, które płynie z grania w gry, zrobione na silniku z piątką.
Tak. No wydaje mi się właśnie, że jeżeli chodzi o silnik, to tak naprawdę dla gracza najważniejsze jest to tak naprawdę, jak kreacja i to, co my chcemy mu dać jako produkt na końcu. Nie? Ten bebek tak
on
naprawdę dla niego nie jest
dokładnie.
Według mnie
właśnie
ważne. Także...
Tylko jak to działa?
Część tak robi. Bo to też zależy, bo są ludzie, dokładnie, którzy mają swojego koniki. Nie? Także...
W ustawieniach.
W ostatecznym...
Są oczywiście, albo moderzy na przykład, czy coś takiego, nie? Więc to na przykład jest jakaś taka opcja duża.
Cofnijmy się jeszcze troszeczkę w czasie, cofnijmy się do pandemii. Z twojej perspektywy, bo akurat wydaje mi się, że mało kto tak bardzo jest narażony, jakby inaczej, nie narażony, wystawiony na skutki pandemii jak producenci. W którym momencie poczuliście, że dobra, wyszliśmy w końcu z tego, to już działa?
Teraz, prawdę powiedziawszy, ciężko mi jest o tym powiedzieć o tyle, że ja sama nawet na prywatnym gruncie, jak o tym mówię, nawet dzisiaj, jak rozmawialiśmy tam przed tym, że mówiliśmy, no bo to było rok temu, to nie było rok temu, to było już dwa lata temu, czy nawet więcej, nie? Trochę to się zlewa w ogóle, więc teraz bym nie chciała gdzieś pomylić oczywiście chronologii, ale też to też nie jest tak, że to był pewien poniedziałek i mówię, mamy to.
Wiadomo.
No nie? To jest proces, bardzo zależy od których tych, ale ciekawe było na pewno to, że tak zupełnie inaczej problem jest postrzegany w momencie, kiedy kończysz projekt. A tak zupełnie inaczej to wygląda, jak zaczynasz, że ciężko się jednoznacznie wypowiedzieć, a mamy, to działa. Bo w zależności od tego, gdzie jesteś, to
nie
działa mniej lub
rzeczy.
Bardziej i inne rzeczy nie działają. Tak. I to jest bardzo, bardzo duża możliwość, którą można eksplorować, żeby było lepiej. Prawda jest taka, że tak naprawdę ta końcówka to niejednoznacznie wszystko pokrzyżowało. Oczywiście tam wiadomo, jakieś konsekwencje tego były, ale tak naprawdę to już było tak, że...
Już było tak ustalone,
ustalone
że
i możesz, tak, więc nie tak.
Tylko,
potem
nie.
Na przykład nam się właśnie wydawało, że pewne rzeczy działają, a potem zaczęła się trochę praca nad czymś innym, tam to się oczywiście na zakładkę zaczynały rzeczy i nagle się okazuje, o, ciekawe, tam działało, tak teraz mniej na przykład działa, tak. I jak rozmawiałam z ludźmi z innych firm, dokładnie to samo jest mówione, nie? Że są po prostu takie momenty w projekcie, czy takie grupy w danych elementach, w danych miejscach projektu, grupy, mam na myśli dyscypliny, czy role, czy coś, że ciężko jest to przeskoczyć, a są takie, że właściwie no, nigdy nie było lepiej, nie? Mhm. Więc jako produkcja oczywiście to jest ciężkie, ponieważ nie jesteś w stanie mieć jednego, to jest przepis, działa, wzorek, robimy tak. Nie, nie, musisz cały czas patrzeć po prostu i dopasowywać to przez cały czas dość elastycznie, mając jakąś tam po prostu pulę rozwiązań, którą też trzeba cały czas powiększać tak naprawdę.
A czy jest sens wracać z tego home office'u?
Właśnie, w sensie, z punktu widzenia
pełni. W drugą stronę, teraz odwracamy już powoli sytuację, czyli najpierw byliśmy zmuszeni, żeby wskoczyć do domu i pracować z domu, a teraz nagle okazało się, że to pewne rzeczy ułatwia, upraszcza wbrew pozorom. I jak wygląda ten powrót?
Znaczy, powiem ci, że tak, to jest bardzo trudne tak naprawdę pytanie, bo nawet mieliśmy chyba taką rozmowę ostatnio, teraz już nie pamiętam z kim, ale że czy my jesteśmy jacyś starzy już? Co oczywiście
tak,
prawda jest trochę, ale faktycznie na tej zasadzie, że na przykład jeśli chodzi o management albo o ten proces bardzo kreatywny, no to faktem jest, że pobyt w jednym pomieszczeniu na kanapach, gdzie sobie coś rysujemy i na przykład możesz kogoś wejść mu w słowo, bo nie jest tak, że go wygłuszyło, bo ty mówisz na przykład, co nie?
Albo zerwało połączenie.
Dokładnie, albo że ty mówisz i ktoś mówi świetnie, świetnie, ale nie widzisz, że zrobił
gestykulacja,
jakiegoś takiego gestu, że wcale nie jest świetnie, w ogóle tego wszystkiego nie ma. Tak. Więc jeżeli chodzi o to, to jest bardzo duży problem i tu wciąż uważam, że na tą potrzebę, specjalnie mówię na tą potrzebę, a nie na czas i system, w jaki wracasz, ja uważam, że wciąż bardzo przydałoby się, żebyśmy jednak mieli przestrzeń biurową, żeby to zrobić, prawda? Ale w bardzo wielu przypadkach, tak jak mówimy, kiedy wiadomo, co trzeba robić na dłuższą metę, jednak to jest wspaniałe, jak ja tak patrzę, jak po prostu jak ludzie sobie organiają, to mają rodziny, rzeczy, jak to wszystko, jesteś trochę bardziej po prostu, trochę z ciebie schodzi ciśnienie, które w momencie, kiedy jesteś w biurze, jest bardzo wysokie zawsze. Nie? To jest praca na takich bardzo wysokich obrotach, strasznie dużo inputu do ciebie przychodzi w ogóle w takim biurze. I teraz z jednej strony jest to świetne, z drugiej jednak strony to daje taką przestrzeń i swobodę na skupienie się, na robienie swojej roboty i na jednak trochę bardziej zwrócenie uwagi, że to są informacje konieczne i musisz zadbać, żeby one wszędzie doszły, a nie, że tylko właśnie ktoś komuś powiedział, no to wiemy, no nie wiemy, nie? I to jest trochę fajniejsze, ale na pewno bardzo, bardzo trudne i mega trudne jest też to właśnie, że część wróciła, część nie, co nie? I żeby jednak powoli, myślę, że teraz jest ta faza, żeby sobie to poukładać, co działa dobrze, co nie, w jakich etapach, kto, gdzie i jednak spróbować jakieś temu nadać zasady.
Zresztą to nasze bycie w domu też pomaga walczyć z pewnego rodzaju patologiami, bo jednak to jest praca, gdzie się tworzy i tworzy się poza godzinami i to jest normalne, bo nigdy tak do końca nie wiadomo, kiedy człowieka złapie ta wena nawet w ten sposób i zacznie pracować. Więc bardzo często były takie historie, że właśnie przez to, że ileś tam godzin ludzie przysiadywali przez wiele miesięcy w biurze, czyli popularny crunch, gdzieś tam wpływał na życie rodzinne i rozbijał na przykład często te życie rodzinne. A teraz jesteśmy w domu.
Nie być licząc może tych grup, którym COVID rozbił życie rodzinne, bo nagle wszyscy są razem cały czas.
Tak, COVID też rozbijał życie rodzinne. Ale również to, że zostaliśmy jakby zmuszeni do przebywania na zamkniętej przestrzeni i wiele par się też porozpadało, prawda? Ale czy właśnie ten model hybrydowy gdzieś pomoże okiełznać to, co się działo w branży na przestrzeni lat? Nie mówię tutaj o konkretnych przypadkach, mówię po prostu generalnie o tych sygnałach, które gdzieś tam docierały z różnych miejsc z całego świata.
Znaczy, dla mnie na pewno to, co jest bardzo fajne w tym wszystkim, to że, bo od razu myśląc, że ktoś na przykład w różnych godzinach to jest crunch, nie? Ale to nie jest prawda, bo jest tam jakaś pula zadań do zrobienia, prawda? I to może być tak, że tego jednego dnia faktycznie akurat miałeś dzieci, coś tam popołudnie i u nas akurat tak jest, prawda, że mamy jakieś core hours, żeby faktycznie to jest jakaś taka przestrzeń, że wiesz, że możesz tego kogoś złapać, on jest gdzieś dostępny, ale jakby są pewne zadania, które mamy razem wykować. To wymaga ogromnego zaufania i oczywiście pewnej tam dojrzałości dewelopera, ale to jest fajne. I ta osoba może po prostu, nawet jeżeli to się zdarzy, że w nocy, bo są takie osoby, którym to jest w ogóle wygodniej, no nie?
Lubią.
I oni po prostu zaczynają dużo później, trochę sobie wcześniej kończą, to jest oczywiście za każdym razem też indywidualnie dogadane, więc tak jak mówiłam, fajnie byłoby mieć jakieś zasady, żebyśmy rozumieli się, szanowali nawzajem w ramach tych, ale potem to ci pozwala właśnie troszeczkę swobodniej podejść do tego tematu. Ja na przykład jestem tak, że poniedziałki, wtorki, to po prostu przepadam. Ale potem na przykład fryzjer w piątek, albo coś takiego, tak.
Możesz
i tam sobie po prostu gdzieś to
elastycznie tym czasem
troszkę
zarządzać.
Elastycznie i też jest super tego, że my jako firma, jako branża i chyba w ogóle świat trochę też się uczy tego, że zaufanie pracownikowi to jest dobra rzecz, no nie? I to jest super i nie trzeba tego w ten sposób aż bardzo unormatyzować tak długo, jak wiemy, co robimy, wiemy, co trzeba nam dostarczyć. Super, po prostu wykonajmy tą pracę, no nie? Więc.
No i pięknie. I teraz dochodzimy do tego momentu, w którym musimy zadać to pytanie, na które wszyscy czekają od początku programu.
Ja już
kiedy
słyszałem.
Wiedźmin 4?
A, to pytanie.
To pytanie.
To tego nie słyszałem.
No to tak, przede wszystkim.
Pomidor.
pojęcia nie mam, kiedy będzie Wiedźmin 4, bo to jest nowa saga.
No właśnie.
To chyba ważne. Po drugie, musicie wiedzieć,
nowa saga zakłada, że to będzie więcej niż jedna gra też.
Proszę bardzo, może tak breaking news po prostu.
Na szczęście tu pomidor.
Nie, to ona tego nie powiedziała, to już było, to w razie czego marketing strzanił, bo to już było na plakacie.
Nowa jest flaga, na plakacie, jest no, na plakacie.
Nowa saga się zaczyna.
Ogólnie powiem wam tak, strasznie są wszyscy podekscytowani. To było oczywiście bardzo super. To, że ta informacja też jest i to, że taki odzew w ogóle mamy, to było bardzo, bardzo, bardzo przyjemne, bo jednak tam miliony fanów są. Oczywiście na pewno czekają, ale bardziej takie, że gdzieś tam każdy w kuluarach czy gdzieś tam mówi, no na pewno coś się dzieje, ale teraz już jakby trochę wiadomo, że się dzieje.
No branża to już wiedziała o tym, że się dzieje od dłuższego czasu. Ona nie wiedziała o tym, że przecież zmienicie technologię.
Tak, to jest potwierdzone i wiesz.
Także teraz
i możesz
jest,
o tym
jest plakat, tak ludzie
powiedzieć.
Mówią, ludzie dywagują, różne. Właśnie chciałam powiedzieć, czy to ryś, czy ryś jest kotem, czy coś tam.
Nie, to już wydaje się, że potwierdzone, jakoś, że ryś.
Tak, jest potwierdzone, że to ryś, ale faktycznie to jest taki w ogóle moment super i dla zespołu, który tam zaczyna też pracować, to jest też trochę takie fajne, bo już trochę wiadomo, że są rzesze fanów, fantastyczna IP, super świat, więc jakby powrót jest w ogóle bardzo, bardzo ekscytujący.
Do tego dosyć bezpieczny jednak, no bo to jest też świat, który ta firma dobrze zna
tak, więc
i wszyscy
jakby
zawsze mówili, że to jest firma, która wie, jak robić gry.
Tak, no trochę takie poczucie, że powrót do domu, z drugiej strony takie te wszystkie gry nas jakby też trochę przygotowały na to, że teraz zaproponować coś dalej, coś inaczej, ale prawda jest taka, że właściwie na każde więcej pytanie to aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest opcja, żeby swobodnie o tym rozmawiać przy kawie albo na kamerce. Zapraszamy, bo rekrutujemy. Także zapraszam na stronę.
Można nawet zagrać.
Musiałam, także serdecznie zapraszamy.
On jest dyrektorem biznesów.
No ja tak tylko mówię, no nie?
Tak,
super zespół, super producenty, wykonawcy też.
Najlepszy,
dokładnie. Także zapraszam serdecznie.
Tak, gdzieś owocowy czwartek, możecie to słyszeć.
Wydaje się, że są. Poniedziałki w środę.
Także
mają tak, dobrą kawę, to mogę potwierdzić.
Właśnie chciałam powiedzieć, bardzo, bardzo elastyczny, bardzo dbający pracodawca i w ogóle super zespół.
No, jeszcze to są same zalety.
Zaraz będzie executive HR.
Więc ta część osób, które lubi zadawać to jakże irytujące pytanie twórców, zwłaszcza, nie? I które będzie was po prostu prześladywało przez najbliższy czas, no, może się po prostu zatrudnić. No, i
dokładnie,
wtedy
jak chciałam powiedzieć. I
wiele problemów znika,
osobą,
nie?
Która udziela odpowiedzi na to pytanie, tak naprawdę. Więc,
to jest będzie się osobą, która mówi pomidor. Tak
no
naprawdę.
Właśnie.
I to jest, ja pomidorów. Tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o nową sagę i całą tą ekscytację, to mówienie pomidor na te pytania jest boskie.
No to
ile godzin w Wiedźminie trzecim?
Jeszcze wam się nie znudziło, nie?
Gośka, ile masz godzin w Wiedźminie trzecim?
Kilkadziesiąt, ale wbrew pozorom nie aż tak dużo teraz dopiero. I w ogóle ja jestem ciekawym przypadkiem, bo ja dużo więcej grałam na teraz, jak wyszedł na Switcha. Znaczy teraz,
na Switchu w ogóle.
Tak.
Bo to jest fanka Nintendo.
No, były DS-y, ale faktycznie w dodatki trochę więcej, w tą podstawkę trochę mniej, więc też mam jakby gdzieś tam w głowie takie rzeczy, co lubiłam, co nie i teraz...
Czyli powiedz, bo rozmawialiśmy o tym, czy Switch, czy Steam Deck? W takim razie.
Kurde, ja pomidor. Chyba jednak... Nie, że pomidor, bo ja bym chyba jednak już powiedziała, że PS5, nie? Więc...
To jest bardzo mądra odpowiedź. Ja nie sądziłem, że PS5 mi się tak spodoba, jak mi się spodobało, ale jest to cholernie.
Bardzo, bardzo odczuwam dużą, dużą przyjemność i ta heptyka i te...
Zwłaszcza jak przenosisz, idziesz sobie na przykład, jedziesz pociągiem, tak? Do Katowic, do rodziców.
Rezerwujesz dodatkowe miejsce w przedziale.
Tak, prawdę powiedziawszy, to dokładnie 100% tego, co powiedziałeś, bo Switcha właściwie kupiłam dlatego właśnie, że jeżdżę do rodziców, bo do Katowice jedziesz szybciej pociągiem dużo.
Bierzesz mały monitor,
ja mam jeszcze
konsolę,
jedno pytanie.
Grasz.
Bo ile nam czasu zostało?
Nie zostało nic nam czasu, to będzie w takiej wersji ekstra.
Kurde, bo ja jeszcze miałem takie fajne pytanie.
No to zadaj.
Tak się wydaje, że one fajne.
Zadaj, przekonamy się. Pośmiejemy
się. Jak wygląda współpraca egzekutywnego producentki z reżyserem? Jako producentka masz bardzo, bardzo dużo wpływu na to, co się w tej grze znajdzie, jak ona będzie. Kształtujesz ją. Jednocześnie każdy taki projekt ma swojego reżysera.
Oczywiście.
Jak wygląda współpraca z reżyserem producenta?
Bardzo, 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 bardzo bliska.
Po prostu.
Nie wiem, jak to więcej powiedzieć, co więcej.
Czyli
zawsze,
nie ma,
jak tak,
nie ma
tak,
rywalizacji
ta para,
przepychania, tylko jest to w 100%
znaczy,
tylko...
przepychana, no nie wiem, no każdy z nas ma jakiś swój punkt widzenia i ja bym też tu bardzo była ostrożna w mówieniu o że producenta i reżysera gry. Tam jest dużo więcej artystów, dużo więcej specjalistów, ogromna ilość dzielin i jeśli nie będzie każdemu z nas zależało, żeby całościowo to zagrało i nie będziemy z sobą rozmawiać, to po prostu nie zagra, nie? Każdy z nas musi mieć oczywiście swój konik, ale kontekst, zawsze kontekst i ja bym jednak podkreślała to, ale ogólnie tak bardzo blisko i rozmawiać i szczerość i też w żadnej właściwie z firm, z którym pracowałam, nie spotkałam się za bardzo z tym, że każdy ma szansę coś powiedzieć i dać i po prostu mówisz. No,
zawsze jest to kolektywna praca.
Tak, najwyżej ktoś podziękuje ci za feedback, no nie? Ale zwykle gdzieś tam jest brane pod uwagę po prostu, bo to nawet nie chodzi o osobowość, tylko perspektywy, które masz, no nie? Każdy ma trochę inną i czasami coś, co stoi przed tobą, po prostu tego nie widzisz, bo patrzysz jednak trochę inaczej, ze swojego kąta, no więc to jest bardzo ważne. Tak, powiedziałabym, że blisko i intensywnie.
To jeszcze jedno pytanie.
Właśnie widzisz.
Zresztą, że mam dużo czasu.
Mogłem nie zadawać.
Chcieliśmy cię zapytać o twoją największą fopę.
Jest świetna, słyszałem.
Może być tak, dobrze, więc tutaj HR pozdrawiam. Faktycznie było tak, że chyba to był jakiś trzeci tydzień mojej pracy w CD Projekcie. Już wtedy byłam właśnie w Warszawie. I miałam przyjemność w Cyberpunku, wcześniej mówiłam o świetle i efektach, ale zajmowałam się też dźwiękami i muzyką. No i było tak super, tam dostałam jakieś tam zadanie i udało się coś tam zrealizować i wysłałam SMS-a do Adama Badowskiego, czyli do szefa studia, który brzmiał: słuchaj Adam, jest super, te dźwięki co chciałeś już wjechały. No i jakieś 2 godziny później na korytarzu zaczęłam spotykać ludzi. Okazało się, że on był wtedy na spotkaniu, kiedy dostał tego SMS-a z dużą grupą ludzi.
Oczywiście się podzielił.
Oczywiście się podzielił, no bo nie dziwię mu się. I faktycznie jest tak, że SMS właśnie brzmiał, że dźwięki wjechały, ale mój słownik podmienił słowo dźwięki na profesję.
Domyślcie się
profesji, tak? I faktycznie wszyscy bardzo szybko w tej grupie przynajmniej dość była, jak ktoś nie wiedział, że pracuje, to już wiedział i że zajmuje się chyba czymś innym. Także faktycznie to był taki moment, w którym...
Zrobić fopę w stosunku do swojego szefa.
Tak, to było takie... I to był ten już moment, że było wiadomo, aha, Gosia. No nie? I jakby, bo to nie była moja jedyna w to oczywiście.
Dźwięki stoją na rogu.
Proszę.
Tak. A czy ja jeszcze mogę, to bardzo ważne, czy ja mogę pozdrowić, bo od dzieciństwa coś obiecałam.
Uwaga, kącik, pozdrawiam.
Kochana, proszę cię.
Mamo, tato, kocham was, jestem w telewizji.
Mamy to. Dziękujemy w takim razie serdecznie za rozmowę.
Mega dzięki.
Realizujemy marzenia dzieci.
Producent wykonawczy, producentka wykonawcza, dokładnie tak. Oczywiście, ja tak samo. Dlatego zapraszamy was na kolejny odcinek już za tydzień.
Dyrektor biznesu.
Prowadzący, autor, współautor tego programu.
Ale bieda.
I co nie odjeżdżają.
Nie martw się, też awansujesz kiedyś. O jest. Nie, to nagrajmy już ten program. Miejmy to za sobą.
I umrzyjmy.
Here's the captain speaking. We start in Airbus 300.
Zabawne.
Please remember to fasten your seatbelt.
Super, to się wszystko nagrywa. To jest najfajniejsze. Tak
robisz? No to dobrze mówiłeś. Tak i tak.
Nie, tak?
Tak i tak. Tak i tak. Jeszcze co tam.
Ale co jeszcze robił?
Z tyłu, z przodu i z boku. O, dobra. Z tyłu, z przodu i z boku. Dobrze, rób wszystko. Nie ma, wszystko
i nic więcej, nie? Ja bym nawet nie nic
tak,
nie mówił.
Tak, i na końcu mi zapraszamy.
Tak.
I kończymy, dobra. Majca, to ty robisz swoje
czekaj,
przemówienie.
To będzie nasze. Dobra, nie możesz coś
mieć. Nie, no bo po co robić nam tutaj
ten?
Ja
jeszcze mówię godzinę.
O Jezus.
Ja mam bardzo
zupełnie
taką...
niepotrzebnie, ale...
Rocky historii z myszką Miki mówiącą
ale
godzinę.
To zawsze przyjemność, nie?
Spróbujemy. Ja mam pytanie do pani gość. Czy pani gość będzie się opierała, czy bardziej w tej pozycji, jak teraz jest?
Ale że panom prowadzącym, czy że...
Dobra, czyli tak, my sobie robimy chwileczkę takiego pierdu, po czym powiemy, a naszym gościem jest Małgorzata Mitręga, egzekutywny producent z firmy CD Projekt. Ty wtedy tam...
I powiem ci dodatkowo, wychodzi taka belka w programie, w prawym dolnym rogu, Fałks 22.
Nie mogę tak zrobić tak, nie mogę złapać twarzy, bo jestem pomalowany, ja chcę być profesjonalny, ale...
Jest 12:58.
No.
do której mamy studio?
Świetnie. Czy chcemy dubel?
Nie wiem, pan dyrektor reżyser. Biznesu niech zadecyduje, czy to się nam opłaca.
No, przepraszam, zadzwonię do redaktora naczelnego.
Radek, czy my mamy jeszcze budżet na dubla?